studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. No, rozmawiamy o rosyjskiej propagandzie w dobie pandemii, o dezinformacji, w czasach zarazy, która można powiedzieć wręcz już dorobiła się swojej własnej nazwy, czyli infodemia, jak mawiają niektórzy naukowcy. No i ten termin nie jest pozbawiony przecież sensu.
Oczywiście, panie redaktorze. A zatem jeżeli Rosja ma problemy w kontekście oceny przez społeczność międzynarodową agresji Rosji wobec Ukrainy i okupacji Krymu i części regionu donieckiego i ługańskiego, to właśnie jest w propagandzie znana metoda odwracania kota ogonem. A zatem trzeba po prostu albo odwrócić kota ogonem, albo odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od istotnego, ważnego dla Rosji problemu. Natomiast tym problemem jest nieakceptowanie aneksji Krymu i prowadzonej przez Rosję wojny na Donbasie. Dlatego oczywiście Rosja eksploatuje temat między innymi pandemii i tego, że Zachód sobie nie radzi z problemem pandemii.
Natomiast zresztą epidemia powoduje i jakby strach przed nią, nowość, że część tych działań dezinformacyjnych trafia na poddatny grunt, czemu trudno się dziwić. Po prostu część przyjmowania tej niesprawdzonej wiedzy wynika z autentycznej, ja rozumiem, obawy ludzi o swoje życie i zdrowie. Pewnie też z niewiedzy przed nieznanym, no ale oczywiście nie możemy w tym wszystkim zapominać, że ogromna część tych treści jest tworzona właśnie z premedytacją i w określonym celu.
Przytoczę taki przykład, kiedy znany polski polityk, uczestnicząc w posiedzeniu klubu dyskusyjnego Waldaj z udziałem prezydenta Rosji, mówi właśnie, a był premierem rządu Rzeczypospolitej, mówi o wrodzonej polskiej rusofobii. To jest woda na młyn rosyjskiej propagandy, kiedy bezpodstawnie Polaków się oskarża o rusofobię. I to jest element polityki propagandowej Federacji Rosyjskiej, kiedy na przykład w doktrynie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Rosja uznana została za jedno z największych zagrożeń i od razu w komentarzach rosyjskich polityków, ale także rosyjskiej propagandy. No właśnie, dlaczego tak się stało? Ponieważ Polacy są właśnie rusofobami. I tak oddziaływuje rosyjska propaganda. A zatem oczywiście nie można pozwolić, żeby polska przestrzeń informacyjna nie była zabezpieczona przed wpływami rosyjskiej propagandy. A zatem też musimy zwracać uwagę w swoich komentarzach, co mówimy, w jaki sposób, i też przewidywać, jak to może być wykorzystane w tym przypadku przez rosyjską
propagandę. Musimy też pamiętać, kogo cytujemy, z kim rozmawiamy, bo myślę, że to też jest istotne i też myślę, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, korzystając choćby z mediów, ale przede wszystkim z mediów społecznościowych, kto jest źródłem, kto jest autorem wielu tych właśnie niesprawdzonych informacji.
Oczywiście i tutaj odwracamy kota ogonem, a zatem nie mówimy na przykład o agresji Związku Radzieckiego wobec Rzeczypospolitej w 1939 roku, tylko mówimy właśnie o już wrodzonej rzekomo polskiej rusofobii. A zatem i bardzo często rosyjska propaganda, chociażby Sputnik Polska albo Russia Today, wystarczy poczytać właśnie TASS, RIA Nowosti czy inne środki masowego przekazu Federacji Rosyjskiej, które się odwołują do i cytują polskich naukowców, polskich polityków, którzy właśnie bezmyślnie wypowiadają, i właśnie takie osoby możemy zaliczyć do kategorii pożytecznych idiotów, bezmyślnie wypowiadają te czy inne treści, które właśnie wykorzystuje machina propagandowa Federacji Rosyjskiej. Natomiast oczywiście Rosja potrafi stworzyć przy pomocy propagandy i dezinformacji temat zastępczy, że świat teraz nie mówi o rosyjskie agresji na Ukrainę, tylko właśnie mówi o tym, jak Rosja sobie świetnie radzi w dobie pandemii, że nawet może eksportować szczepionkę Sputnik, bo świat zachodni, podzielony, skonfliktowany, sobie nie poradzi bez pomocy Rosji. I właśnie Rosja wspólnie będzie produkowała szczepionkę z Republiką Federalną Niemiec, z Austrią, czyli właśnie już nie ma problemu Nawalnego, nie ma problemu zamordyzmu, przepraszam za określenie, o Federacji Rosyjskiej. Przecież proszę sobie wyobrazić, człowiek, który został otruty przez służby specjalne, ledwo został odratowany na Zachodzie, wrócił, żeby zawalczyć o swój kraj i o co został oskarżony? O to, że właśnie kiedy był ratowany, że się nie stawiał się właśnie w policji w określonej sprawie. I Zachód, przepraszam za określenie, palcem nie kiwnie w tej sprawie, żeby wywrzeć presję w stosunku do reżimu Władimira Putina.
Bo same deklaracje, to wiemy za mało, nic nie znaczą. Putin nic oczywiście sobie w każdym razie z nich nie robi.
Ale panie profesor... Dlatego jeszcze jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Dlatego jeżeli mówimy o rywalizacji, to nieważne, czy jest to rywalizacja na płaszczyźnie polityczno-militarnej, płaszczyźnie ekonomicznej czy informacyjnej, to jest rywalizacja. I jeżeli Zachód na poważnie nie będzie traktował, a przecież odpowiednie służby monitoringu propagandy Unii Europejskiej za 2020 rok ujawniły 700 przypadków rosyjskiej dezinformacji. Czyli widzimy właśnie zakrojoną na szeroką skalę operację informacyjną. Jeżeli Unia Europejska i poszczególne kraje Unii Europejskiej nie będą się przeciwstawiać tej propagandzie, to będzie oznaczało, że Rosja ma właśnie skuteczne narzędzie do wywierania wpływu i to czyni. I to czyni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Zachód zajmuje stanowisko również w sprawie walki informacyjnej, zamiast skutecznie przeciwdziałać właśnie rosyjskiej propagandzie i dezinformacji.
No właśnie, bo mamy z jednej strony te raporty Komisji Europejskiej i różnych instytucji unijnych, a z drugiej strony Rosjanie konsekwentnie mówią, no tak, ale właściwie to żadnego dowodu Unia Europejska nam nie pokazała.
Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o tak zwanych dowodach, to proszę zwrócić uwagę, że Rosja też twierdzi, że nie ma dowodów rosyjskiej agresji na Ukrainie. Zestrzelenie na przykład samolotu pasażerskiego okazuje się żadnym dowodem. Zajęcie okrętów wojennych ukraińskiej marynarki nie jest żadnym dowodem. Oczywiście na początku Rosja się nie przyznawała do zielonych ludzików, później Putin się przyznał, ale to też nie jest żadnym dowodem. I tak dalej, i tak dalej. A zatem to nie jest kwestia rozmowy dwóch stron, które nawzajem się szanują. Po prostu Rosja idzie w zaparte, że
zresztą
ona tego
a propos
nie
tego
robi.
Szacunku widzieliśmy, że jego brakuje w kontekście niedawnego spotkania szefa unijnej dyplomacji.
Na przykład
w Rosji.
Panie redaktorze, ale proszę zwrócić uwagę, że Rosja, tak jak już wspomniałem, uzyskała możliwość asymetrycznej odpowiedzi w rywalizacji z Zachodem. I tą walkę informacyjną, środki masowego przekazu jako element propagandy wykorzystuje jako możliwość asymetrycznej odpowiedzi, żeby ingerować w Stanach Zjednoczonych, żeby ingerować w Niemczech, we Francji, może na mniejszą skalę w Polsce, ale Ukraina jest klasycznym przykładem, kiedy właśnie ta rosyjska propaganda i dezinformacja wywiera bardzo mocny wpływ. Pod jej wpływem znajduje się około 30% większym, mniejszym ukraińskiego społeczeństwa i to jest poważny problem. Dlatego ja bym nie bagatelizował właśnie tego problemu i nie można zajmować tylko stanowiska w tej sprawie. Trzeba przeciwdziałać tej propagandzie. Oczywiście poprzez edukowanie, ale także właśnie stworzenie mechanizmów obrony swojej przestrzeni informacyjnej.
Ale też wiemy, bo te działania są oczywiście podejmowane w strukturach unijnych, ale wiemy, że dysproporcja nakładów chociażby właśnie w porównaniu z tymi nakładami na propagandę i dezinformację rosyjską jest nieprawdopodobna. Jeszcze to wciąż za mało. Czy jest to problem rzeczywiście do rozwiązania w jakiejś bliskiej perspektywie czasowej? Jeśli tak, to właśnie jakich konkretnie działań to wymaga?
Oczywiście, tak jak już wspomniałem, i pan zresztą, panie redaktorze, też o tym wspomniał, czynnik finansowy. Się szacuje, że Rosja rocznie wydaje 3-3,5 miliarda dolarów na operacje informacyjne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również państwowy koncern medialny i nakłady finansowe wydawane na środki masowego przekazu, to tutaj na pewno ta kwota wzrośnie do 12 miliardów dolarów. A zatem to są ogromne środki, które są wydawane na, no, w dużym stopniu propagandę, nie informowanie, ale także propagandę w tym wymiarze wewnętrznym, ale także i zewnętrznym. Dlatego tutaj oczywiście oprócz różnego rodzaju struktur i kwestii organizacyjnych trzeba byłoby zwiększyć nakłady na edukowanie, ale także stworzenie skutecznych struktur, które by właśnie zapobiegały szerzeniu rosyjskiej propagandy i dezinformacji na obszarze Unii Europejskiej. A nawet możemy mówić o potrzebie stworzenia narzędzi prawnych, czyli w postaci zakazu działania niektórych mediów, tak jak to robią na przykład państwa bałtyckie, zakazując właśnie działalności rosyjskich stacji telewizyjnych, które szerzą właśnie propagandę i dezinformację. To powinno być podstawą do pozbawienia licencji itd., itd. A zatem jest potrzebna koncepcja, strategia właśnie obrony swojej przestrzeni informacyjnej. Bo to są kwestie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, a to są rzeczy niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa, funkcjonowania Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo informacyjne to jedno, ale jeśli popatrzymy na przecież nie tak dawne przykłady wpływu, ingerencji w to, co się działo w Katalonii, ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, także w Wielkiej Brytanii pewne incydenty i wielu innych państwach na świecie, to też pokazuje, że od tej dezinformacji, propagandy do pewnej wojny informacyjnej wcale nie jest tak daleko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle, takie strategiczne poszczególnych państw.
Oczywiście, bo jeżeli mówimy właśnie o propagandzie i dezinformacji, to tutaj nie mówimy tylko właśnie o tym kontekście promowania wizerunku państwa, w tym przypadku Federacji Rosyjskiej, za granicą, pozytywnego. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że to są jakieś tam elementy oddziaływania w ramach polityki soft power. Mamy właśnie już w tym przypadku prowadzenia operacji informacyjnych działania Rosji skierowane na ingerencję w wewnętrzne sprawy innych państw. To już są właśnie przypadki smart albo tak jak w przypadku Ukrainy mamy właśnie do czynienia z tym, iż propaganda i dezinformacja stanowi element rosyjskiej hard power, czyli wojny hybrydowej. A zatem tutaj, tak jak już wspomniałem, nie można lekceważyć tych kwestii, bo oczywiście rosyjska propaganda i dezinformacja nie oddziaływuje w próżni. To nie jest właśnie coś, co funkcjonuje gdzieś tam poza powiedzmy tutaj naszym obszarem spraw polskich albo poza obszarem stosunków polsko-ukraińskich. Jeżeli popatrzymy chociażby na kwestię obchodów stulecia Sojuszu Piłsudski-Petlura, to wystarczy sobie przejrzeć szereg rosyjskich środków masowego przekazu, żeby zobaczyć mechanizm oddziaływania rosyjskiej propagandy. I rosyjska machina propagandowa nie pozostawiła, wydawałoby się, tej mało istotnej dla niej, dla Rosji kwestii poza uwagą. Naprawdę poświęcono temu bardzo dużo materiałów. A tytuły właśnie tych materiałów były następujące, że Kijów rezygnuje ze swoich praw historycznych do na przykład zachodniej Ukrainy. A zatem tutaj w ramach polityki propagandy i dezinformacja Rosja próbuje wpływać na aktualny, bieżący stan chociażby stosunków polsko-ukraińskich.
To się dzieje
również inicjatywa Trójkąta Lubelskiego nie pozostała poza uwagą właśnie rosyjskiej machiny
porównywane propagandowej. Do próby jakiejś tworzenia tworów wręcz międzynarodowych, próby pozbawienia tożsamości, czy Ukrainy, czy Litwy właśnie z jakąś dominacją polską, bo tak to zdaje się było też przedstawiane w mediach rosyjskich.
Tak, oczywiście, bo tutaj wiadomo, że na tym obszarze odwiecznie zderzały się interesy Rosji, ale także Rzeczypospolitej. I tutaj w rywalizacji z Polską o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest przez rosyjską propagandę bardzo często oskarżana właśnie o swoje zakusy imperialistyczne, wielkomocarstwowe, o właśnie chęć narzucenia swojej tożsamości, chociażby właśnie bratniemu narodowi ukraińskiemu. A jeżeli popatrzymy właśnie na politykę Federacji Rosyjskiej, to właśnie ten rosyjski, bo ja oczywiście wracając jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, chcę powiedzieć, że błędem jest, a co niektórzy badacze twierdzą, że Polska była imperium, prowadziła politykę imperialną. Otóż twierdzę, że nie możemy porównywać ówczesnej polityki Rzeczypospolitej chociażby z rosyjskim imperializmem. Są to oczywiście, Polska prowadziła politykę mocarstwową, natomiast błędem jest twierdzenie, że Polska była imperium. Tym bardziej, że rosyjska propaganda bardzo chętnie wykorzystuje i mówi Ukraińcom na przykład, proszę bardzo, jeżeli nie chcecie Rosji, kraju prawosławnego, to przyjdzie polski, zachodni, katolicki imperializm. I wtedy właśnie nawet wiara prawosławna zostanie właśnie zniekształcona, podporządkowana i odebrana zostanie wam wiara waszych ojców. A zatem tutaj, tak jak mówię, ważne jest, co mówimy, jak mówimy i trzeba brać pod uwagę, przez kogo to właśnie może być i w jakim kontekście wykorzystane.
I jakby próbując skonkludować tę naszą dzisiejszą rozmowę, no właśnie, czy nie jest tak, że po prostu pandemia koronawirusa, czy ta infodemia, jak to powiedzieliśmy, po prostu nie jest tylko kolejnym pretekstem do prowadzenia tej zakrojonej na szeroką skalę wielkiej wojny informacyjnej, którą prowadzi od kilku co najmniej lat z dużą skutecznością Rosja?
Oczywiście, panie redaktorze, tutaj mówiąc o pandemii w kontekście propagandy i dezinformacji, poruszyliśmy jeden z wątków. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że otrucie Litwinienki, otrucie Skripala, otrucie Nawalnego, czyli właśnie do tego celu został wykorzystany Nowiczok. A zatem właśnie patrząc na pandemię, możemy mówić, iż otwiera się nowa płaszczyzna wojen biologicznych. I nie wiem, czy właśnie w przyszłości to również nie będzie narzędzie rywalizacji między mocarstwami. I Rosja właśnie chce być jednym z biegunów w tym świecie wielobiegunowym i dlatego właśnie również w tej dziedzinie ma tą broń biologiczną jeszcze z czasów radzieckich, którą właśnie obawiam się nie zawaha się użyć. A zatem te przypadki, o których właśnie przed chwilą powiedziałem, mogą być właśnie tylko zwiastunem tych możliwości Federacji Rosyjskiej. A zatem ja bym nie lekceważył, tak jak to robią właśnie Niemcy, otrucie Nawalnego. Bo tak jak mówię, Rosja bezwzględnie to wykorzysta, bo jeżeli nie ma tej presji, to Rosja to traktuje jako słabość.
A to oznacza, że niezwykle ciekawe, być może nawet groźne czasy przed nami, no ale taka jest rzeczywistość, którą będziemy nieustannie komentować. A za dzisiejszą porcję komentarza i analizy bardzo dziękuję profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał, Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.